Bagiari we Lwowi, a Antki w Warszawie, w żołnierzy i wojnę lubili się bawić. Grandzili i głupot robili bez miary, te Antki warszawskie, te lwowskie batiary. A kiedy w wojenkę zabawił się świat, co mieli oddali z dziecinnych swych lat.
Nastąpi teraz ciąg dalszy Antka Granaciarza, czyli opowieści Stanisława Brandowskiego o epizodzie z dziejów Lwowa w listopadzie roku 1918. Tydzień temu usłyszeli Państwo, w jaki sposób urwisowaty Antek radzi sobie w życiu. Dowiedzieli się, że bardzo chce się znaleźć jak najbliżej polskiego wojska. Pierwsza próba nie powiodła się. Po zatrzymaniu przez ukraiński patrol i potraktowaniu kilkoma silnymi kuksańcami, chłopiec musiał przez kilka dni leżeć w łóżku. W dzień potem, gdy Antek już o kiju chodził, wpadła do Urbanów Mańka Macierzanka, pokazując list od narzeczonego, który także tam poszedł. A teraz pisze do niej i donosi o swych nadzwyczajnych przygodach, z których najbardziej zdumiewało zajście na lewandówce. Szukali ochotnika do patruli, pisał Staszek, niby ten narzeczony Mańki. I ja się zaraz zameldował, jako że lewandówkę znam i wiem tam każdą dziurę. Miałem jednak pecha, bo zaszła mnie patrol ukraińska, że nawet z karabinu bęcnąć nie mogłem. Prowadzą mnie tedy do swej kwatery, aż tu widzę, że temu, który koło mnie idzie, wiszą dwa handgranaty u pasa. Tak ja, łaps za nie. Wydarłem z jednego ferszlus i w nogi. Dwa razy wysmalili do mnie, ale potem jak te oba handgranaty nie łupną, to temu, co je miał na brzuchu, kiszki wylazły, a tamtym dwom poprzetrącało kata łapy. I zamiast, co by oni mnie, to ja ich do naszej kwatery zaprowadził, z czego tyle śmiechu było, jak jeszcze w żadnym kinie. Tak brzmiała relacja Staszka i ona pogrążyła Antka do reszty, bo Antek słyszał już dużo o granatach ręcznych, o ich bajkowej użytkowności, ale ta przygoda i cudowne ocalenie Staszka z niewoli ukraińskiej za pomocą handgranatów tak rozpętały wyobraźnię Antka, że pół życia oddałby chętnie za jeden taki granat. Bo takiej eksplozji towarzyszy i huk wściekły, i smród straszny, a więc w pojęciu Antka dwa najbardziej decydujące czynniki. Mieć taką broń znaczyłoby nie bać się ani 100 Ukraińców, ani już chyba nikogo na świecie. Mówiła też Mańka, że skoro Staszek znalazł czas, aby do niej napisać, to tym bardziej ona musi odpowiedzieć, a przy sposobności posłać czystą parę bielizny i jakiś prowiant, bo nie wiadomo, jak jest po tamtej stronie, a Staszek lubi dużo zjeść i jak jest, nie daj Boże, głodny, to się robi zaraz cholerny. Ale łatwo było powziąć ten chwalebny zamiar zaprowiantowania Staszka, trudniej go wykonać. Już na trzeci dzień rozszlochała się Mańka po całej kamienicy, że nie może nikogo znaleźć, kto by tam poszedł. Że nawet ekspresi się z niej śmieją, a jakiś lampiarz zażądał od niej za drogę aż 1000 koron, za co mu życzyła, aby go taki szlak trafił, żeby zastygł do wieczora. Lament Mańki był szczery i serdeczny, bo dziewczyna bała się, że Staszek jej milczenie gotów wziąć za obojętność i oglądać się za inną. O tyle więcej, że jak powiedziała, dziwek teraz jak śmiecia, a chłopa, jeśli zdrów i cały, na wagę złota brać trzeba. Antek, a może ty pójdziesz, z ciebie taki pies, spytała raz Mańka chłopca, gdy ten już prosto chodził, a coraz pochmurniejszą przybierał minę. Przecie nie pójdziesz za darmo, dam ci co ino chcesz, nawet ten zegarek po moim bracie coś go u mnie widział. Była to wielka ofiara ze strony Mańki, ale sytuacja wymagała takiej. Tymczasem Antek, któremu słowa z ciebie taki pies pochlebiły bardzo, usłyszawszy o zegarku jako o nagrodzie, zadygotał do głębi duszy. Zegarek, czyli tak zwana sikora, należała do jego najgorętszych pragnień życiowych. Przed wojną łatwiej można było gdzieś jakiś zegarek wytrzasnąć, ale wtedy Antek był głupi jeszcze. Teraz, gdy się zrobił z niego taki pies, zegarki poszły do góry i trzeba było nie lada sprytu, aby sikorę złapać. Aż tu Mańka sama proponuje mu zegarek. I za co? Za spacer nieledwie. Co prawda niebezpieczny, ale on i tak wybiera się na ten spacer. A kiedy dasz ten zegarek? Spytał dziewczyny. Bo jeśli wtedy, gdy wrócę, to lepiej zapchaj nos. Ależ nie, sumitowała się Mańka. Jak chcesz iść, to zegarek bier na drogę. Z ciebie ta cygan i złodziej, ale mnie przecie na bas nie weźmiesz, bo zresztą i Staszek kiedyś by ci żebra porachował. To przyrychtuj pakunek na popołudniu, bo jak się tylko ściemni, to ja robię dymę na tamtą stronę. A moim starym to nic nie mów, bo by ich pokręciło. Musiałbym w domu zostać. Mańka uściskała z radości Antka, bo uwierzyła w jego spryt i w wykonanie zamiaru. Zawiniątko dla Staszka włożyła do plecaka, który miał być dopełnieniem nagrody za doręczenie przesyłki jej narzeczonemu. Tego samego dnia Mańka wręczyła Antkowi plecak i zegarek. Tak uroczyście, jakby to było bierzmowanie albo chrzest święty. I upomniawszy go, aby się więcej nie łakomił na kiełbasę, jaką posyła Staszkowi, odprowadziła go na koniec ulicy i pożegnała słowami – idźże jucho, a niech cię tamte zbóje nie uśmiercą. Antek ruszył z rozmachem wielkim, ale przystawał co chwilę i nadsłuchiwał tykania zegarka, które wydawało mu się niebiańską muzyką, do której wzdychał przecie od dzieciństwa. Także plecak na grzbiecie napełniał go dumą niemałą. Była to jego przyszła skarbnica, schowek jego przyszłego dorobku. Ale prędko opadły go też inne myśli. Nie szedł już przed siebie bezcelowo, na chybił trafił, bo podczas swej bolesnej choroby nabył tyle wiadomości, jak się na tamten front przekradać trzeba. Nasłuchał się tylu opowieści i nazbierał tyle praktycznych wskazówek, że tym razem o wynik swej ekspedycji nie miał najmniejszej obawy. Liczył też bardzo na swoją bezczelność, na znajomość ruskiego języka i na swoją szczęśliwą gwiazdę, która go tyle razy ratowała przed pościgiem tragarzy, policajów i innych prześladowczych duchów. To też tym razem zamiast na Grudeckie skierował się ku głównej poczcie, aby dostać się na Górę Jacka, a potem koło szkoły kadeckiej drogą okrężną na Sygniówkę. Sygniówka sama była wolna od działań bojowych, kręciły się po niej co najwyżej patrole, polskie lub ukraińskie. Antek tych pierwszych postanowił szukać, a tych drugich już się nie bał. Da sobie ze zbójami radę. Ciemno było, ale na tle śniegu, który od rana oprószył ziemię, wszystko na kilkadziesiąt kroków dokładnie było widać. Antek minął właśnie ulicę Marszałkowską i zbliżał się do głównej poczty, gdy z ulicy Sykstuskiej o kilkanaście kroków wyłoniły się najpierw trzy sterczące do góry bagnety, a w ślad za nimi zamajaczyły trzy żołnierskie sylwetki. Noc była, bramy pozamykane, schować się nie było gdzie. Zresztą może to akurat polscy żołnierze, więc Antek kroczył śmiało ku nim, pogwizdując nawet trochę tremolando, czym chciał zademonstrować swoją niepodejrzaność i czyste sumienie. Nagle rozległo się wołanie – stoj, kto idut? Antek zaczerpnął powietrza, bo go coś dusiło w piersiach i odpowiedział – ruski. Chodź siuda, rozległo się na to w odpowiedzi. Antek postąpił bliżej do patroli i rozpoczęła się indagacja. – Jak się nazywajesz? – Antek Urban. – Gdzie mieszkajesz? – Na Lewandówce. – U koho? – U baćka. – Baćko jest przy kolei. – Szczo majesz w rukzaku? – Nesusz macie dla baćka. – Niczego bilsze? Różja nie majesz? Patroni w torze? – A my ni naszczo. – No, to idy. – Poczekaj, witwory rukzak. Antek skwapliwie uczynił zadość temu żądaniu. Komendant patroli wyjął z plecaka paczkę z kiełbasą, oglądnął ją i włożył na powrót. Potem roztrząsnął zawiniątko z bielizną. Z bielizny wypadł list. Szczo to za łyst? Do koho to? Antek zapomniał o liście, aż go zamroczyło w głowie, ale prędko opamiętał się i rzekł obojętnie: dla titocznego brata, win meszkaje pry nas, toże służyt pry kolei. Komendant rozświecił zapalniczkę i przy jej świetle odczytał: do pana Stanisława Gardzieli, legunisty po tamej stronie. W mig ciężka ręka komendanta spoczęła na karku Antka. Chody no, bratku, na wachcymru, rzekł do chłopca i pociągnął go za sobą. Antek szedł machiwalnie, łamiąc sobie głowę. Co było przyczyną tak nagłej zmiany komendanta? Widocznie ten list. Ale co mu zawinił list, którego nie czytał jeszcze? Więc szedł nadrabiając miną i narzekając głośno, że się spóźni do domu na kolację. Budesz ty ma w weczeru, pogroził mu komendant. Posterunek był na ulicy Ossolińskich w lokalu parterowym. Urzędował tam ukraiński oficer, któremu komendant patroli zdał raport z przychwytania Antka i z przejętego, a do tego legunisty, zaadresowanego listu. Oficer łapczywie wziął list i począł go czytać, ale dopiero pod koniec twarz mu się zmarszczyła i spojrzał nasrożonym wzrokiem na Antka, bo też zakończenie listu nie brzmiało dla ukraińskich uszu sympatycznie. A skończcie już tę wojnę, pisała Mańka, abyś mógł do domu wrócić. Wybijcie do nogi tych zbójów, ja za każdego pocałuję cię w pysio i jeszcze bardziej kochać cię będę. Czytawty toj łyst? Zwrócił się porucznik Danyło do Antka. Ni, szczo win mene obchodyt. No, to ja tobi proczytaju. Rozumie się, że przeczytał samo zakończenie, po którym Antka ogarnęło głupie uczucie. Zwitki jam ich znaty, szczowo na tak pysze, bąknął na swoje usprawiedliwienie. A łese znawieś, szczo nesesz łyst do polskoho legionisty. Może se ne pierwszy raz, ale jeszcze ostatni. Ja zase tobi ruczu, a i ta Mańka dostinaj swoje. I teraz rozpoczęło się na nowo indagowanie Antka, tym razem przez samego porucznika Daniłę, który chciał wydobyć od niego, gdzie ta Mańka mieszka, jak się nazywa. Napierał także o wszystkie szczegóły, do samego Antka się odnoszące. Antek wyrozumiał, że zdradzenie adresu rodziców i Mańki byłoby dla nich katastrofalne. Toteż wykręcał się, że Mańkę zna z widzenia tylko, że spotyka ją, gdy chodzi na targ do miasta, a rodzice jego mieszkają na Lewandówce, o czym można się przekonać, posyłając patrol do domu. Była to bezpieczna propozycja, ponieważ Lewandówka znajdowała się w polskich rękach. Ten upór i wykręty Antka zniecierpliwiły Daniłę. Tak dalece, że wyrżnął chłopcu siarczysty policzek i zagroził mu obiciem, jeżeli nie powie prawdy. Antkowi zaświeciły się oczy jak dwa zielone ogniki. Rzekł z tym większą zaciętością. Szczoby pan Menei zabyły, to niczoho inszoho nie możu skazaty, łyszę tak jak jest. Poznał wreszcie Daniło, że z upartym i zawziętym chłopakiem nic nie wskóra. Rzekł, dajte jemu piać na hajok i zamknij tycho na choru, a zawtra łajdaka powisica. Ale ta groźba przynajmniej pozornie nie uczyniła na Antku wrażenia. Nic nie mówiąc, dał się żołnierzom uprowadzić do drugiego pokoju, a Daniło kazał się im jeszcze zawrócić do kancelarii. Zrewidujte jeho. Czy nie maje bilsze łystiw przy sobie? Obszukano Antka dokładnie, ale znaleziono przy nim tylko scyzoryk, trochę pieniędzy, parę innych drobiazgów i zegarek. Wszystkie te rzeczy skonfiskował Daniło, zawinął do gazety i włożył do szuflady w biurku. A ów fatalny list wsadził między plik papierów, jakie miał w kompaturce, także w szufladzie schowanej. Areszt, na haje, perspektywa szubienicy tak nie przeraziły Antka, jak konfiskata zegarka. Ciemno mu się zrobiło, zadygotał cały i niewiele brakowało, abyłby się rzucił na Daniłę, aby mu zegarek odebrać i raczej go pogruchotać, niż dać sobie wydrzeć. Widaj pan zegarek, albo... Zasyczał, postępując krok naprzód. A boszczo? Spytał kpiąco Danilo i dodał, zwracając się do żołnierzy. Dajcie jemu piać na hajok i zamknijcie na chóry. Rano pochoworymo z nim dalsze. Dwóch żołnierzy ujęło Antka za ramiona i uprowadziło do trzeciego pokoju, który był rodzajem odwachu dla pięciu stróżujących. Eskorta wytłumaczyła obecnym, w jakim celu przyprowadziła jeńca. Na to podniósł się z wygniecionej kanapy stary, siwy już żołnierz, zmierzył badawczo Antka i rzekł do towarzyszy – a nie bijcie jego mocno, bo se jakiś chyrlak. Antek wyglądał rzeczywiście na słabego chłopczynę, choć wcale takim nie był. To pierwsze niekorzystne wrażenie wywoływała jego nadzwyczajna chudość i wysoki stosunkowo wzrost. Był on jednak przy tym bardzo żelasty, gibki, miał w nogach i w rękach wyrobione muskuły i posiadał hart ciała zaprawiony na różnych godziwych i niegodziwych ekspedycjach. Częste bardzo bójki uliczne wyrobiły też w nim wytrzymałość, spryt i szybką orientację w krytycznych sytuacjach. Nie wierzył Antek, żeby go naprawdę bić i wieszać mieli. Uważał to za strachy na lachy, bo i za co? Z jakiej racji? List przenosił, ale go nie pisał. A i tego mu nie udowodnili. Nie zamierzał przejść na tamtą stronę i zapisać się do legionów. Więc za cóż ta chłosta? Za cóż ta śmierć zaraz? I nawet gdy ów stary Ukrainiec upomniał swych towarzyszy, aby go mocno nie bili, Antek uważał to za dalszą chęć napędzenia mu strachu tylko. I dopiero gdy jeden z żołnierzy, odpiąwszy pas od spodni, zwrócił się do Antka ze słowami – no, na hajki nie ma jemo, dostaniesz swoje paską. Wtedy dopiero zrozumiał Antek, że to nie były pogróżki i nie tyle ze strachu, co ze wstydu i wściekłości krew mu buchnęła do głowy. Dać się bić? Co prawda on już nieraz brał tęgie lanie, ale w walce z przeciwnikiem, gdzie szło pięść za pięść, kopniak za kopniaka, plunięcie za plunięcie. Bili jego, ale bił i on. Teraz zaś zanosiło się na to, że musi się dać bić jak potulna owca, bez warknięcia nawet, bez najmniejszego protestu. Bólu się nie bał. Tylko chodziło mu o to, że będzie biernym przedmiotem takiej haniebnej egzekucji. Przecież gdy go raz aż dwóch policajów aresztowało, to jednemu podarł mundur, drugiego ukąsił w rękę, a obu tak spluł, że jego zdaniem tydzień mycia im zaoszczędził. Po takich sukcesach można wziąć w skórę bez ubliżenia sobie, a dostał wtedy na strażnicy porządnie. Podczas gdy być bitym bez odwzajemniania się uważał Antek za wielki, prawie nie do przeżycia despekt. A jednak co było robić? Zacznie prowadzących egzekucję żołnierzy na swój sposób prać, to ci w szewskiej pasji gotowi mu kości połamać albo i całkiem zastrzelić, bo mało to oni nawet spokojnych ludzi w mieście pomordowali. Więc nie pozostawało nic innego, jak poddać się egzekucji z zaciśniętymi zębami i osłodzić ją sobie myślą o zemście, którą Antek zaprzysiągł katom, choćby przy tym ostatni dech z ciała wyprzeć musiał. Pod ścianą stała ławka. Jeden z żołnierzy wysunął ją na środek izby. – Lachaj, chłopcze – rzekł do Antka. Ale Antek się nie ruszył. Chcą mnie bić, pomyślał, to niech mnie sami położą. Dobrze przewidział. Ten sam żołnierz ujął go za kark i pociągnął ku ławce. Budesz wersztaty, chyrlaku, a USN pomoże robi. W tej chwili Antek przysiągł sobie, że nawet syku nie wyda z siebie, choćby mu duszę na hajem wypróć mieli. Pod tym jednym względem triumf będzie po jego stronie. Przecie mu głosu z gardła nie wydrą. A zresztą pięć plak wytrzyma w milczeniu, żeby nawet nie wiedzieć co. Żołnierz, widząc bierną postawę Antka, ujął go znów za kark i rzucił brzuchem na ławkę. Antek machinalnie zakrył sobie piętami tę część ciała, która od niepamiętnych czasów podlega tego rodzaju operacjom. Od wperty, zaśmiał się żołnierz, wyprostował antkowe nogi i w tej samej chwili najpierw rzemień zaświstał w powietrzu, a potem rozległo się głośne chlaśnięcie. Uderzenie było silne, ale jednak o wiele słabsze niż się Antek spodziewał. To też oprócz bolesnego grymasu twarz chłopca przekrzywiła się w wyraz pogardy. – No, nebołyt? – spytał żołnierz. – Całuj mnie! – mruknął Antek, ale na tyle niewyraźnie, aby go Ukrainiec nie zrozumiał. – Pożdy, budesz ty zaraz z piwaty – rzekł gnębiciel Antka i uderzył drugi raz, teraz już z większą siłą. Mimo to Antek stłumił w sobie ból. Na złość, psiaci mać, złodzieju jeden, syknął przez zaciśnięte zęby. Ten upór podniecał gniew Ukraińca. Delikwent musi wrzeszczeć, bo inaczej porucznik gotów pomyśleć, że jego rozkaz albo wcale, albo źle został wykonany. To też trzecie uderzenie było tak potężne, że Antek jęknął głucho i począł cicho skomleć. Musysz krczaty, brate, szczoby lejtnant czuw, szczo distajesz pajku, kotru zasłuży w ty sobie, objaśnił z dziwną szczerością Ukrainiec Antka. Ale Antek skurczył się jak kawałek gutaperki i w duchu przysięgał sobie, psiaci mać jedna, właśnie, że nie będę krzyczeć. Do czwartej plagi żołnierz wytężył wszystkie swoje siły. Antek jednak, czy to, że się zapamiętał, czy też, że go nadmiar bólu aż znieczulił, nie wydał z siebie żadnego głosu, tylko zębami ścisnął kraj swej katany i pomyślał, no, jeszcze ostatni raz, ale mu pokazałem, że nawet pary nie puszczę. I nie puścił przy piątym uderzeniu, które wymierzone już było z taką zaciekłością, że Antkowi w oczach pociemniało i jakby płomienie przeszły go po całym ciele. Ukrainiec ze zdumieniem, ale i z gniewem patrzał na Antka. Targnęła nim obawa, że przełożony posądzi go o niedbałe spełnienie rozkazu. Wrzask i jęki katowanych ofiar były Daniile najmilszą muzyką. Wrzeszczeli starsi i bardzo starsi nawet, a z tego malca nie da się choćby najlżejszy krzyk wydobyć. I przyszedł mu prawdziwie hajdamacki koncert do głowy. A ditko tobie zaklął. Pobaczymo, kto na swoim postawić. I zabierał się do nielegalnego przedłużenia egzekucji, gdy Antek począł wrzeszczeć w niebogłosy. Czego chcesz jeszcze z buju? Już było pięć. Cholera na ciebie, o rany boskie gwałtu, bo chcę zamordować. Ten krzyk zreflektował żołnierza. A wydysz, jak choroszeńko umiesz śpiwati? Rzekł z ukontentowaniem. Teper marsz na choru, a zawtra budę tobie wrze pochybel. Antek zeszedł, a raczej skulnął się z ławki. Na drugie piętro starał się iść swobodnie, choć poprzecinane pręgami ciało za każdym krokiem sprawiało mu ból niezmierny. Nie pokazywał jednak tego po sobie. Starał się nawet gwizdać, ale nie mógł skurczonych bólem ust do gwizdania ułożyć.
Bagiary we Lwowi, a Antki w Warszawie, w żołnierzy i wojnę. Lubili się bawić, granicili i głupo robili bez miary. Te Antki warszawskie, te lwowskie batiary. A kiedy w wojenkę zabawił się świat, co mieli oddalić dziecinnych swych lat?
Dalszy ciąg przygód Antka Granaciarza będzie za tydzień, bo teraz już pora kończyć kolejny program Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Rzechowscy. Będzie jeszcze Kamil Bednarek i piosenka Prosto w twarz, a my pięknie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zamień się na chwilę w słuch otulona melodią, co z serc naszych płynie, spójrz, pada do twych stóp. Chwila, która obraża namiętne pragnienia naszych dusz. Ciekawość mnie zżera, co jeszcze skrywasz w dotyku swych ust, żywym śpiewem namiętność prowadzi do ciebie. Ale ją snu damy bez skup, nocą tęsknię. siebie, by rozpalić nas czystą jak łza. Miłość, co zdarza się raz, ale ją znów gnamy bez tchu. Nocą tęskniąc do siebie, by rozpalić nas czystą jak łza. Miłość, co zdarza się raz. Podcina skrzydła schowam po to.
Zapraszamy do reklamy.